TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
Jest z nami profesor Błażej Błażejowski, dyrektor Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który pracuje w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Witamy, Błażeju.
No witam, dzień dobry. Miło do Was wrócić po dłuższej przerwie.
Fakt,
no,
trochę czasu minęło. Bardzo nam miło, że jesteś z nami.
Rzeczywiście, rozmawialiśmy już wcześniej na antenie Radia TOK FM. Natomiast teraz po raz pierwszy słyszymy się jako, no cóż, osoby rozmawiające z dyrektorem Muzeum Ziemi. Jak w ogóle do tego doszło, że objąłeś tę funkcję i czy to był taki dramatyczny moment w historii, kiedy rzeczywiście temu muzeum groziło zamknięcie?
Słuchajcie, rzeczywiście sytuacja nie była prosta. To był tak 2 lata temu. Zostałem poproszony przez kilku dyrektorów takich wiodących instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk i prezesa Polskiej Akademii Nauk na rozmowę. Zaproszono mnie, ponieważ byłem zastępcą przewodniczącego ostatniej Rady Naukowej Muzeum Ziemi i zapytano mnie, co ja myślę o tej sytuacji, która w tamtym czasie była w muzeum. Nie była rzeczywiście najlepsza. No, muzeum było mi doskonale znane. Wiedziałem, że są tam niezwykle cenne eksponaty i zdecydowałem się najpierw jako pełnomocnik prezesa i później postanowiłem wziąć udział w konkursie na dyrektora. I jak zostałem tym dyrektorem, muszę Wam powiedzieć, że ja współpracuję z wieloma geologami, paleobiologami w różnym wieku. I wtedy, jak zostałem dyrektorem, spotkałem się z profesorem Andrzejem Wierzbowskim, który dzisiaj ma tam 86 lat i mówi mi: Błażej, słuchaj, słyszałem, że jesteś dyrektorem, nie zepsuj tego. Słuchaj, wiesz, ja tam się uczyłem geologii. Rzeczywiście Muzeum Ziemi to pierwsze muzeum takie geologiczne, paleontologiczne w Warszawie i wszystko, co przetrwało wojnę w Warszawie, trafiło właśnie do Muzeum Ziemi. I tutaj nie tylko eksponaty, o których za chwilę pewnie porozmawiamy, niezwykłe skamieniałości, skały, meteoryty, ale również takie spuścizny najwybitniejszych przyrodników, geologów, bo należy tutaj powiedzieć, że mamy w tych zbiorach, w archiwach spuścizny po Arctowskim, Dobrowolskim, z tej słynnej wyprawy Belgiki, pierwsza wyprawa naukowa na Antarktydę, spuścizny po pani profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej, czyli najwybitniejszych polskich badaczy i uczonych.
Czym w takim razie jest Muzeum Ziemi? Bo hasło Muzeum Ziemi oznacza właściwie wszystko, tak? Jest muzeum geologiczne, jest muzeum ewolucji. Czym jest tak w tym wszystkim Muzeum Ziemi? Czy wy, nie wiem, ze sobą konkurujecie? Na czym to polega? Bo ten podział nie jest dla mnie całkiem
jasny. No nie
jasny.
Jest jasny, dla nikogo nie jest jasny. Słuchajcie, no może zacznijmy od misją. Jest gromadzenie zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego. Są 3 takie muzea w Warszawie, tak? Jest Muzeum Geologiczne, jest Muzeum Ziemi i jest Muzeum Ewolucji, to jest Muzeum Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Tak naprawdę te muzea uzupełniają się. Może skupmy się na tych 2 muzeach, czyli Muzeum Ewolucji i Muzeum Ziemi. Najcenniejsze zbiory, no, jeśli chodzi o paleobiologię, to najcenniejsze zbiory w Polsce znajdują się właśnie w tych 2 jednostkach. Tak? No, dinozaury, to każdy wie, że w Muzeum Ewolucji, jeśli chce zobaczyć dinozaury, to należy pójść do Muzeum Ewolucji. Tam są przecież oryginalne skamieniałości dinozaurów, między innymi z Mongolii czy z terenów Polski, które można zobaczyć w Europie wyłącznie w tym właśnie Muzeum Ewolucji. Muzeum Ziemi również od roku jest jeden z okazów, Tarbozar, taki nazywamy go leżak, tak jak został znaleziony przez pracowników Muzeum Ziemi Gwidona Jakubowskiego w 1964 roku. Emerytowany pracownik Muzeum Ziemi. To pierwsza wyprawa na pustynię Gobi. No i właśnie w tamtym czasie kilku pracowników Muzeum Ziemi brało udział w tych wykopaliskach. Inne niezwykłe eksponaty z kamieniałości znajdują się właśnie w Muzeum Ziemi. No i dobrze, i tutaj jakie? Wielkie ssaki epoki lodowcowej, o których warto wspomnieć. Największa na świecie, i tutaj mówię serio, najcenniejsza na świecie kolekcja żywic kopalnych, bursztynów. Powiem tylko, że jeśli chodzi o inkluzję owadów w bursztynie, ponad 160 holotypów, czyli takich wzorcowych, na podstawie których zostały opisane nowe gatunki dla nauki, znajduje się właśnie w Muzeum Ziemi. No to tego nie można sobie, tego nie można kupić, tak? Największe w Polsce zbiory meteorytów, szczególnie tych spadów na terenie Polski. Żywice i wróćmy może do tych wielkich ssaków epoki lodowcowej. Ach, i do tej mojej misji tutaj w muzeum.
No właśnie, ty masz tę misję od roku 2023, kiedy to muzeum otarło się o zamknięcie. I co się stało, że miejsce, które jest tak wypełnione skarbami, no było w takiej tragicznej sytuacji i co udało się z tym zrobić?
No tak się jakoś to poukładało, losy tego muzeum, że ta działalność naukowa zaczęła tutaj troszeczkę szwankować i było tutaj potrzebne takie wsparcie, trochę takie trochę wizjonerskie, ale trochę i takie spojrzenie naukowe i dydaktyczne na te skarby, które znajdują się w Muzeum Ziemi. Ja przedstawiłem taki projekt prezesowi Polskiej Akademii Nauk, takiej rewitalizacji Muzeum Ziemi i powstanie wystawy Wielkie Ssaki Epoki Lodowcowej, która jest bardzo warszawską wystawą. Dlatego jest warszawską, że między innymi będą tam wyeksponowane skamieniałości znalezione w centrum Warszawy i to jest zupełnie niezwykłe. Mówiłem o 64 roku, kiedy Gwidon Jakubowski znalazł na pustyni Gobi Tarbozaura. Dwa lata wcześniej na terenie w centrum Warszawy, przy ulicy Leszno, przy dzisiaj Solidarności, został znaleziony szkielet słonia leśnego, ponad 4 metry w kłębie, prawie dwa razy większy niż dzisiejsze słonie afrykańskie. On został znaleziony najpierw przy takich pracach budowlanych, został znaleziony ząb przez nauczyciela, który z prowincji przyjechał do Warszawy, zaniósł go do Muzeum Archeologicznego, z Muzeum Archeologicznego trafił do Muzeum Ziemi. Wówczas młody pracownik, dwudziestokilkoletni Gwidon Jakubowski otrzymał ten ząb, widział, że to jest jakiś słoniowaty i doprowadził do tego, że po kilku miesiącach rozkopano jeszcze raz tę okolicę i udało się wydobyć prawie kompletny szkielet tego słonia leśnego. I ten szkielet słonia leśnego trafił do Muzeum Ziemi i nigdy nie został wyeksponowany. Tak? Jak ja się zastanawiałem nad tym, co można by w tym muzeum zrobić, żeby było najlepszym oczywiście muzeum, a może najlepszym w Polsce, i znaczącym taką placówką znaczącą, to właśnie wyeksponowanie tych niezwykłych skamieniałości. Jakie miasto może się na świecie pochwalić, że w centrum został w centrum zostały znalezione takie skamieniałości. Czyli jest ten słoń leśny. Ja Państwu powiem, że tego słonia można już zobaczyć. My tej wystawy jeszcze oficjalnie nie otworzyliśmy. Planujemy to jeszcze w tym roku, otwarcie tej wystawy. Ona powstaje, słonia można zobaczyć. Nie możemy odciąć tej części, bo nie mamy tej przestrzeni właśnie, tak, w tej muzealnej, że moglibyśmy stworzyć tę nową wystawę. Jest słoń.
A co tam jeszcze na niej będzie?
Jest słoń leśny. Wielkie ssaki epoki lodowcowej. Opowiemy tę historię o tej epoce lodowcowej. No my, jak myślimy o epoce lodowcowej, no tam wiemy, że ona tam jest od tam 900 tysięcy lat temu się rozpoczęła, zakończyła się jakieś tam 11 tysięcy lat temu, to wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy też wiedzą, że ta epoka lodowcowa dzieli się na takie te zimne okresy i ciepłe okresy. I to jest bardzo ważne tutaj w tym bo te może skupmy się na tych ostatnich zlodowaceniach. Bo tych zlodowaceń było tam powiedzmy 8 takich dużych. I takie dwa ostatnie zlodowacenia to jest zlodowacenie Warty i Wisły ostatnie. Pomiędzy tymi zlodowaceniami był taki ciepły okres interglacjałemski. I w tym okresie było cieplej niż jest dzisiaj. O około 2 stopnie Celsjusza. Kiedy to było? 132 tysiące lat temu, to 115 tysięcy lat temu, ten ciepły okres. I właśnie w tym ciepłym okresie interglacjalno-eemski żyły słonie, którego znaleźliśmy w centrum Warszawy. Paleontolodzy znaleźli w centrum Warszawy w 1962 roku. Potem następuje zlodowacenie, ostatnie zlodowacenie, znaczy ostatnie, które znamy z zapisu kopalnego, tak? być może jesteśmy przed takim kolejnym zlodowaceniem, wszystko na to wskazuje. I rozpoczyna się to ostatnie zlodowacenie Wisły 110 tysięcy lat temu i trwa do 11 tysięcy, około 11 tysięcy lat temu. I wtedy te słonie, które żyły w tym interglaciale eemskim, muszą migrować na południe Europy, tam gdzie jest cieplej, a do nas wtedy wprowadzają się mamuty z północy. Mamuty, nosorożce, włochate. I wróćmy może jeszcze na moment do tego interglacjału eemskiego, tego ciepłego. Ten interglacjał eemski, jakie zwierzęta jeszcze? Słonie leśne, o których mówiliśmy, nosorożce leśne. Z czterech czaszek tych nosorożcy leśnych, jakie są znane na świecie, najlepiej zachowana, kompletna jest w Muzeum Ziemi oczywiście, też z terenu Warszawy, została znaleziona w 1970 roku, wyłowiona przez pogłębiarkę Afrodytę na wysokości Siekierek w Warszawie. I ona się zastuje, czyli kolejny taki element bardzo, bardzo warszawski. Oprócz tego jest już szkielet tura. Tury, tak, które żyły na terenie Warszawy, ale Polski. Ostatnia turzyca zdechła w 1927 roku na Mazowszu przecież, tak? Ostatnia, jaka żyła na świecie. I drodzy Państwo, jesteśmy przygotowani doskonale merytorycznie, tak? Tutaj jest kilku młodych, bo tuż po doktoracie trójka pracowników nowych Muzeum Ziemi i przygotowujemy tę wystawę. Ona będzie też trochę interaktywna, będą tam takie elementy jak infokioski, gdzie o każdym z tych zwierząt, o których wspomniałem, będzie można przeczytać, na pewno o każdym przynajmniej 20 ciekawostek, takich bardzo takim językiem, takim poprawnym merytorycznie, ale takim przystępnym dla wszystkich, przedstawione te informacje. Graficznie przygotowuje to dla nas jeden z lepszych paleoartystów, którzy teraz są, Ambrozik. Szkielety są opracowywane w pracowni Marty Schubert. Ci, którzy się interesują paleobiologią, rekonstrukcjami, bywają w Muzeum Ewolucji, wiedzą, że to jest najwybitniejsza polska artystka, to jedyna, która mogłaby wykonać te szkielety i ona już pracuje ponad rok nad tym. Wspomnieliśmy o tej trójce z tego ciepłego okresu, to może jeszcze i opowiemy tę historię. My ją opowiemy tutaj w Muzeum Ziemi, jakie zwierzęta żyły w tych ciepłych okresach i w zimnych. I przejdziemy do kolejnej sali, już mniejszej, gdzie już jest jeleń olbrzymi, który żył również na terenie między innymi Polski, całej Europy, ale tutaj w Warszawie, w takiej interakcji z lwem jaskiniowym. Te szkielety będą takie dynamiczne, będzie się dobrze na to patrzyło. I jeszcze w tym roku będzie niedźwiedź jaskiniowy. Merytorycznie, jak już powiedziałem, jesteśmy doskonale do tego przygotowani. Wydaje się, że będzie to najciekawsza wystawa w Warszawie, jakiej nam brakowało.
Na koniec tego pierwszego wejścia fundamentalne pytanie, kiedy?
No myślę, że najpóźniej pod koniec września, na przełomie września, października, w tym roku.
Całkiem. Ale już można część tej wystawy oglądać. On cały czas jest muzeum otwarte dla zwiedzających, a dziś rozmawiamy na temat tej ekspozycji dziejów Muzeum Ziemi w Warszawie z profesorem Błażejem Błażejowskim, dyrektorem tej placówki z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. A rozmawiamy o najnowszych dziejach tego muzeum, a mianowicie o tym, jak ono się zmienia w ciągu ostatnich 2 lat, o tym, że powstaje tam wystawa wielkich ssaków epoki lodowcowej, które, uwaga, uwaga, zostały ich ślady, szczątki znalezione w samym mieście, w samej Warszawie, także można powiedzieć, że to są takie lodowcowe skarby warszawskie, polodowcowe. I ta wystawa wciąż się rozwija, wciąż powstaje. Natomiast co w tej chwili już możemy z tej ekspozycji oglądać i na co jeszcze będziemy czekać, tak żeby to ruszyło we wrześniu tego roku pełną parą?
No tak, bo w tej chwili też możemy wejść do muzeum i coś zobaczyć, więc co zobaczymy?
No możemy zobaczyć bardzo dużo, tak. Jeżeli mówimy o tej inwestycji, o tej wystawie Wielkie Ssaki Epoki Lodowcowej, jest to kluczowy krok w kierunku poprawy funkcjonowania Muzeum Ziemi. Czyli powiedzieliśmy sobie w tym poprzednim wejściu, że już można zobaczyć szkielet słonia leśnego, nazywamy go Gwidonem. Myślę, że moglibyśmy go uczynić takim jednym z wiodących symboli stolicy, takim łączącym historię miasta i jego wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze. Jest szkielet tura, jest szkielet nosorożca leśnego, co wyjątkowe, to bardzo rzadkie skamieniałości. Jeleń olbrzymi, już pod koniec kwietnia z pracowni Marty Schubert przyjedzie do nas szkielet lwa jaskiniowego i gdzieś pod koniec roku niedźwiedź jaskiniowy. Oprócz tego rekonstrukcje, bo to są szkielety, tak, takie w formie takiej dynamicznej będą rekonstrukcje również przedstawione tych zwierząt.
W którym miejscu w ogóle znajduje się muzeum dla osób, które nigdy nie były, tak żeby, no wiadomo, że słuchają nas słuchacze nie tylko z Warszawy, no ale może i warto chociażby dla tego muzeum odwiedzić Warszawę, gdzie ono jest?
No warto, bo właściwie w centrum Warszawy, aleja na Skarpie 27. Dla tych, co z Warszawy i co przyjeżdżają do Warszawy, na tyłach Teatru Buffo, blisko Sejmu, blisko Placu de Gaulle'a, wystarczy przez skwerek przejść, na tyłach Muzeum Narodowego.
Zatem fajny teren spacerowy.
Wspaniały teren. Muzeum mieści się w dwóch budynkach, też takich wyjątkowych, bo w Białym Pałacyku Branickich Lubomirskich, to tu powstaje ta wystawa Wielkie Saki Epoki Lodowcowej, ale należy też powiedzieć, że drugim budynkiem obok jest willa Pniewskiego, dom własny architekta Bogdana Pniewskiego. To wyjątkowe miejsce, bo przychodzą do nas artyści. Muzeum Ziemi to tak tylko taka dygresja, że oprócz tego są tutaj wystawy takie artystyczne. Przynajmniej jedną, nawet dwie wystawy, nowe wystawy, takie okresowe, przygotowujemy miesięcznie w Muzeum Ziemi. Udostępnione są pokoje pani Pniewskiej, córki Pniewskiego. To niektóre osoby interesuje. Pokój dyrektorski do tej pory, zresztą nazywany pokojem dyrektorskim, pokój pani Pniewskiej. Ja go opuściłem jako pierwszy dyrektor tutaj, przyniosłem się bliżej administracji, ale i tam udostępniliśmy po raz pierwszy w historii udostępniliśmy te pomieszczenia zwiedzającym, także jeśli ktoś jest zainteresowany architekturą, to zapraszam, bo są udostępnione pokoje właśnie, jak wyglądały, jak tu mieszkał wybitny architekt Pniewski, ale również odtworzyliśmy taki pokój paleobotaniczny, taki pani profesor Czeczot i w związku z tym, że ja pracowników wszystkich z willi Pniewskiego przeniosłem do Białego Pałacyku, to żeby nie zapomnieć o tej historii pięknej Muzeum Ziemi, tam stworzyliśmy taki pokój takiego pracownika koniec XIX-XX wieku, jak wyglądała pracownia naukowców z tamtego okresu. Wszystko jest oryginalne, warto.
To tutaj dosyć plastycznie pokazałeś, jak te przestrzenie wyglądają dzisiaj i te budynki. Natomiast jak wyglądała Warszawa, właściwie tereny przyszłej Warszawy, w czasach, kiedy żyły te zwierzęta, które już znajdują się na wystawie albo się na niej wkrótce znajdą?
Bo mówisz, że ciepło było.
Było ciepło, no właśnie, opowiadamy tę historię poprawnie merytorycznie, tak? Czyli opowiemy o tym interglaciale eemskim tuż przed ostatnim zlodowaceniem Wisły, czyli tam 132 tysiące do 115 tysięcy lat temu, ciepły okres, kiedy żyły słonie leśne, kiedy żyły nosorożce leśne i było ciepło. W centrum Warszawy było takie jezioro, nazywamy je Wolsko-Szczęśliwickim, no i tam właśnie w okolicy tego jeziora został, w tych osadach tego jeziora został znaleziony szkielet słonia leśnego. Skamieniałości z tego okresu chłodniejszego, tego zlodowacenia już Wisły, znajdowane są w Wiśle najczęściej, tak? Czyli takie w starorzeczach, tak? Tam bieg Wisły zmieniał się z czasem, takich w pradolinach Wisły i tam właśnie bardzo często przecież spacerowicze wzdłuż Wisły znajdują te skamieniałości. Kilka razy w roku przychodzą do nas i do tego też zachęcamy, tak? Przychodzą do nas i przynoszą nam w tym roku dwie czaszki prażubrów, tak? Z tego okresu zostały znalezione przez spacerowiczów i one trafiły do kolekcji i są zabezpieczone dla przyszłych pokoleń. Dziedzictwo nasze przyrodnicze jest zabezpieczone, tak? To jest odpowiednie miejsce właśnie Muzeum Ziemi, żeby z takimi skamieniałościami przyjść. To nie chodzi o to, że to musi być Muzeum Ziemi, tak? To jest odpowiednie miejsce, tutaj są naukowcy, którzy pomogą zrozumieć to, co znajdujemy, czy w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, ale gdziekolwiek w Polsce, tak, warto zanieść do jakiegoś, do muzeum i żeby zostało zabezpieczone, tak, a kiedyś, jeśli nie od razu, to kiedyś naukowcy będą mogli dotrzeć do tych skamieniałości i je opracować naukowo.
To ja chciałem jeszcze na koniec zapytać o Muzeum Historii Naturalnej, czyli taką rzecz, którą ma chyba każda stolica w Unii Europejskiej poza Warszawą, dobrze mi się wydaje.
Tak, tak, jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, które nie ma właśnie Muzeum Historii Naturalnej. Mamy te trzy małe muzea takie w Warszawie, jest to rozproszone, tak. To nie jest tajemnicą, że takim celem nadrzędnym trochę moim tutaj, tej mojej misji w Muzeum Ziemi jest właśnie to, żeby takie muzeum powstało. Wielu moich starszych kolegów, tak, przecież to już to nie jest tak, że my teraz
zaczynamy te
starania. Od lat się o tym mówi, tak, żeby powstało takie Muzeum Historii Naturalnej, takie promujące badania przyrodnicze, bo to jest bardzo ważny ten element, pełniące funkcję edukatorską, tak, czy edukacyjną, ale na takim najwyższym poziomie, tak poprawnie, merytorycznie, żeby to było wszystko pokazane i będące repozytorium zbiorów kluczowych z punktu widzenia dziedzictwa przyrodniczego. Takiego muzeum nam brakuje. Ja pracuję również w Instytucie Paleobiologii i tutaj kieruję Muzeum Ziemi i zarówno dyrektor Instytutu Paleobiologii, pan profesor Jarosław Stolarski, czy prezes Polskiej Akademii Nauk, zgadzamy się z tym, żeby na filarach właśnie Instytutu Paleobiologii, czy Muzeum Ewolucji i Muzeum Ziemi powstało takie muzeum.
A jakie mamy szanse na to, żeby ono powstało?
Wydaje mi się, że większe niż kiedykolwiek. Oczywiście tutaj jest kwestia finansów, tak? Czy jak dotrzeć do polityków, do decydentów, tak? Którzy wsparliby ten projekt. Wspaniałym miejscem jest właśnie okolice Muzeum Ziemi. Tak? Tutaj jest taka możliwość, dookoła, właśnie tak ukształtnie, dookoła dwóch budynków przy Muzeum Ziemi, zarówno Willi Lipniewskiego, Białego Pałacyku, jest duża działka, która należy do miasta Warszawy. I tutaj mogłoby powstać takie muzeum. No warto, żeby było w centrum, tak? Ale te trzy elementy, o których ja wspomniałem, w takim muzeum powinny się znaleźć, czyli tam te promujące badania i była ta możliwość, żeby naukowcy pracowali w tym muzeum, tak jak to jest w najlepszych muzeach na świecie, czy w tym londyńskim, czy nowojorskim, tak? Pełniące funkcję edukacyjną i to repozytorium dla zbiorów kluczowych.
W takim razie zapraszamy do Muzeum Ziemi i zapraszamy do wywierania presji na władze, żeby jednak powstało Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie.
A za dzisiejszą rozmowę dziękujemy profesorowi Błażejowi Błażejowskiemu, dyrektorowi Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Dziękuję i serdecznie zapraszamy do Muzeum Ziemi, gdzie jest nie tylko te skamieniałości, o których rozmawialiśmy, ale jeszcze warsztaty popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję.
Zapraszamy, a Państwa zaprosimy za moment na audycję Twój problem, moja sprawa. I zaprasza Państwa Anna Gmiterek-Zabłocka.